Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
9 minut po 13. Adam Janczewski, dzień dobry. Europejscy i światowi przywódcy dyskutują o bezpieczeństwie. Temat wojny na Ukrainie i rozmów pokojowych zdominował monachijską konferencję bezpieczeństwa. Czy rozmowy toczyły się zgodnie z interesem Polski? Czy nasz kraj może w tej dyskusji odegrać jakąś istotną rolę? Między innymi o tym, ale też o pakcie migracyjnym, deregulacji przepisów gospodarczych, planowanej rekonstrukcji rządu. W grach politycznych rozmawiać będą dziś poseł Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej, który jest w naszym studiu w Suwałkach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
A w studiu w Białymstoku jest poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To zaczynamy od monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, która przyniosła wiele niezwykle ważnych, ciekawych tematów. Pierwszy wątek. Europy nie będzie przy stole negocjacyjnym. Tak zapowiedział specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy i Rosji, generał Kit Kellogg. Powiedział o tym w Monachium, argumentując, stanie się tak, ponieważ Stany Zjednoczone nie chcą powtórki z Mińska, gdzie przy stole siedziało wiele osób, a na koniec zabrakło trwałych efektów i stron, które by te trwałe efekty wyegzekwowały. Panie pośle, poseł Jacek Niedźwiecki, ta decyzja zadziwiająca, rozczarowująca?
No, myślę, że wszyscy uważamy, że bardzo niedobra przede wszystkim dla Europy i dla Polski. Dziwna, szczególnie ta rozmowa prezydenta Trumpa z Putinem i wiele ciepłych słów potem na temat Putina. Jak widzimy, wszystko dzieje się nad głowami europejskimi, w tym i Polski. No bardzo niepokojące, bo taka powtórka z 1938 roku z Monachium, mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Dlatego dzisiejsze spotkanie przywódców państw europejskich, tych znaczących w Paryżu. Tam pojechał pan premier Tusk. No bardzo niepokojące, ale od dawna wiedzieliśmy, że pan prezydent Trump... Może nie myśleliśmy, ale często nie wiemy, co w jego głowie tam jest i co, jakie pomysły ma. No jego wyborcy tego chcą. Oni nie wiedzą, dlaczego, raczej nie chcą tych wojsk amerykańskich tu w Europie. Nie wiedzą po co. Oni mają swoje problemy, nie chcą bezpieczeństwa europejskiego, żeby wojska europejskie, amerykańskie były w Europie. Dla nich to jest coś dziwnego i to tego efekty. Spełnia po prostu obietnice wyborcze prezydent Trump.
Poseł Dariusz Piątkowski, czy pan jest zdziwiony tym, że Europa nie będzie liczyć się tak znacząco albo w ogóle w tych negocjacjach pokojowych?
Proszę zwrócić uwagę, że Platforma Obywatelska nie reagowała nerwowo, gdy na przykład kanclerz Niemiec dzwonił do Putina i z nim rozmawiał, nie uzgadniając tego z partnerami europejskimi, gdy prezydent Francji Macron jeździł do Moskwy. Już po wybuchu wojny też nikt się jakoś z Platformy Obywatelskiej z tego powodu nie burzył. A dzisiaj, gdy Stany Zjednoczone, bez pomocy których Ukraina nie miałaby dzisiaj szans na przetrwanie w wojnie z Rosją, to się wszyscy oburzają. J.D. Vance, przyjeżdżając na konferencję w Monachium, oprócz sprawy Ukrainy postawił chyba znacznie ważniejsze pytanie, po co w ogóle jest ta wojna i czy Europa jest gotowa do tego, aby samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Donald Trump od dawna mówił już o tym, że Europejczycy muszą sami zadbać o swoje bezpieczeństwo, czyli muszą między innymi wydawać znacznie większe środki na obronność, na armię, aby to nie tylko i wyłącznie żołnierz amerykański i podatnik amerykański bronił Europy przed na przykład agresją rosyjską, ale aby Europa była w stanie sama się obronić. Trump uznał, że skoro to Amerykanie głównie łożą na obronę Ukrainy, to Amerykanie głównie powinni podejmować się decyzje we współpracy z Ukrainą, bo Ukraina też w tych negocjacjach ma uczestniczyć. Ale Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział coś dużo chyba ważniejszego. Dlaczego w ogóle mamy bronić Europy? Czy Europa jest tą Europą, która była jeszcze jakiś czas temu? On przypomniał okres zimnej wojny, gdy Zachód Europy występował jako ten, który bronił demokracji i wartości demokratycznych. I wtedy wszyscy się cieszyliśmy, że Związek Sowiecki, blok komunistyczny upadł i przegrał, bo był tą złą stroną mocy. Był tym imperium zła, jak go nazwał Ronald Reagan. Ale dzisiaj wiceprezydent Stanów Zjednoczonych wyraźnie wskazał na to, że Europa nie jest już tak jednoznacznie pozytywnie postrzegana w pozostałej części świata. To tu dzieją się rzeczy, które zaczynają budzić ogromne wątpliwości wśród Amerykanów. Wskazał przykłady łamania wolności słowa, wolności religii, wolności politycznych, tu podał przykład Rumunii i w związku z tym zaapelował do Europejczyków, aby powrócili do tych tradycyjnych wartości demokratycznych, aby to, o czym się mówi, że to są nasze wspólne wartości, były rzeczywiście wspólnymi wartościami. I poza sprawą Ukrainy, nie wiem, czy ta pozostała część wystąpienia prezydenta Vance'a nie była tutaj znacznie ważniejsza. On w imieniu prezydenta Trumpa wyraźnie powiedział, że nie chce już Europy, która będzie pomagała tylko i wyłącznie lewackim, skrajnie lewackim organizacjom, które chcą zniszczyć tradycyjny porządek społeczny, doprowadzić do rewolucji kulturowej, które chcą zniszczyć tak naprawdę demokrację w imię tego, że popierają tylko i wyłącznie niektóre z nurtów politycznych. On wyraźnie powiedział, że jeżeli Stany Zjednoczone mają dalej pomagać Europie, angażować się, to są co najmniej dwa warunki. Powrót do wartości demokratycznych i po drugie gotowość Europejczyków do pomożenia samym sobą poprzez finansowanie obronności wojsk, które będą broniły Europy przed agresją, a nie tylko i wyłącznie Amerykanie. A temat Ukrainy jest jakby elementem wynikającym z tych działań prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dla Donalda Trumpa najważniejsza jest przyszłość Ameryki, dobro Ameryki. Z jego punktu widzenia Europa nie jest jedyną częścią świata, która potrzebuje pomocy czy interwencji amerykańskiej i twardo stawia warunki. To oczywiście może się wielu nie podobać, ale przypomnę jeszcze raz, nie słyszałem jakiejś bardzo ostrej reakcji ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, gdy przywódcy Francji lub Niemiec samodzielnie próbowali coś ugrać z Moskwą.
I to była głupota.
Ale nic z tego, ale wtedy praktycznie nic nie robiliście, aby to w jakiś sposób skomentować.
Nie, ale ja pamiętam w Sejmie krzyczeliście okrzyki wasze Trump, tak, co było prześmieszne, bo jesteśmy w polskim parlamencie, w polskim Sejmie byliśmy, a wy wznosiliście okrzyki Trumpa i teraz Trump wam pokazuje.
Ale dlaczego nam, przepraszam bardzo, nikt z Prawa i Sprawiedliwości w konferencji w Monachium nie uczestniczył. My cieszyliśmy się, że w końcu w Stanach Zjednoczonych do głosu dochodzi przywódca, polityk, który nie chce tylko i wyłącznie wspierać ideologicznie frakcji lewicowych, liberalnych.
To co się działo w USAID
wyraźnie pokazywało, jak wiele milionów dolarów płynęło do lewackich organizacji w Europie, w tym także i w Polsce. Ja rozumiem, że wam się to nie podoba.
Czas na odpowiedź posłowi Jackowi Niedźwieckiemu. Panie pośle, czy tutaj kwestie ideologiczne z kwestiami bezpieczeństwa należy
oczywiście
łączyć?
Oczywiście, to jest pisowski temat, temat zastępczy, tak? Teraz już nie jest Trump taki fajny, oczywiście on tylko jego sprawy lewicowe w Europie interesują, to jest najważniejsze. Po prostu, mieszkamy w Europie, jesteśmy Europejczykami, Polakami i Trump działa na niekorzyść w tej chwili Europejczyków. Ale nie ma
w którym
co się obrażać,
miejscu, panie
to trzeba
pośle?
Robić.
Którym
proszę
miejscu,
nie przeszkadzać, ale proszę, ja panu nie przeszkadzałem.
Tylko proszę powiedzieć, w którym miejscu na niekorzyść Europejczyków.
I proszę, no a co robi teraz? Zaprasza Europejczyków do stołu? Polskę? Co robi to, czy rozmawia z Putinem ponad Europą? No zadaję panu to pytanie.
To jeszcze raz panu odpowiadam. Jeszcze raz, gdy kanclerz Scholz rozmawiał z Kremlem, miał nadzieję na doprowadzenie do końca wojny, nikt nie protestował z państwa ugrupowania. Gdy Macron robił to samo, niestety to tak samo się zachowywaliście. Jeszcze raz powtórzę, dziś Amerykanie uznali, tak przynajmniej to można odczytać, Donald Trump i jego ludzie tak to odczytali, wyłożyliśmy ogromne pieniądze amerykańskich podatników na to, aby Ukraina wytrzymała w wojnie z Rosją. Europejczycy bardzo słabo się w to angażowali, a to przecież ich bezpośrednio dotyczy. Skoro oni nie są zainteresowani obroną własnych interesów, to dlaczego mamy ich pytać w sprawach pokojowych? Trump znany był już po poprzedniej kadencji z niekonwencjonalnych zagrań. On nie trzyma się konwencji, to prawda, to trzeba wyraźnie powiedzieć i tego się obawiało zresztą wielu europejskich polityków, że on będzie grał niestandardowo w polityce i to, co dzisiaj zrobił, czy może kilka dni temu na konferencji w Monachium ogłaszając że będzie sam niejako jako przywódca Stanów Zjednoczonych prowadził negocjacje, wyraźnie to pokazują. Zobaczymy, jaki będzie skutek. Liczy się skuteczność. Słowo, tak? Mamy nadzieję, że szybko doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie. Jest to również w interesie Polski.
Dajmy głos posłowi Jackowi Niedźwieckiemu.
No, negocjacje zobaczymy, tak? Na początku powiedział, że powrót Ukrainy do tych terenów, które miało przed 2014 roku, jest niemożliwy. Zapomnijmy, żeby Ukraina zapomniała o NATO. Myślę, że tego się nie robi przed negocjacjami, ale zobaczymy. Ale to teraz kamyczek też do Europy, tak? Faktycznie Trump mówi o tym już kilka lat temu, że wydatki na obronność Europy, krajów, poszczególnych krajów, to wypełniała tylko Polska. Te 4%, które przekazuje się z budżetu na obronność. I tak wszystkie te kraje ten temat po macoszemu traktowały i teraz są tego skutki. Mam nadzieję, że dzisiaj w Paryżu to spotkanie w Paryżu szefów państw ukierunkuje te państwa, że pora o silną Europę, że państwa te zwarły szyki i przeznaczają więcej pieniędzy na obronę, bo faktycznie silna Polska w silnej Europie, tak? We wspólnocie. Tu już nie ma żartów i musimy razem się trzymać w sojuszu NATO, współdziałać z Amerykanami, ale sami, jak Europa, musimy być silni.
Minister Radosław Sikorski podczas monachijskiego szczytu mówił, że, cytuję, powinniśmy zrobić to, do czego Amerykanie nawołują, zwiększyć nasze zdolności obronne, bo mają rację, a jak to zrobimy, to będziemy mieli też więcej argumentów, żeby być traktowani na poważnie. Tutaj poseł Dariusz Piątkowski ma wrażenie, że zgodzi się z tymi słowami ministra Sikorskiego.
Ale my od wielu lat już to mówiliśmy i to rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że bardzo poważnie podniesiono wydatki na cele obronne. Potem wojna na Ukrainie tylko potwierdziła, że ten kierunek działań był bardzo potrzebny. Natomiast większość państw europejskich, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Francją i wieloma innymi państwami, nawet 2% PKB nie chciało przeznaczać na wydatki obronne. A przecież to był pierwszy pułap, do którego Donald Trump nawoływał. Nadal część państw europejskich nie osiąga nawet tych 2%, nie mówiąc już o nawet 4%. Więc tutaj Donald Trump, tu pan poseł wyraźnie przyznaje, ma rację, mówiąc o tym, że Europejczycy sami nie dbają o swoje bezpieczeństwo, bo nawet nie chcą wydawać pieniędzy i liczą na to, że podatnik amerykański załatwi sprawy i armia amerykańska zapewni bezpieczeństwo.
Zgadzam się z panem posłem. Tu jest taki może moment na otrzeźwienie i żeby zobaczyli te zmiany w budżetach swoich na te 4%. Przypominam, że jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej. My niedługo będziemy przeznaczać prawie 5%. To jest ponad podziałami w komisji. Myślę tu w Sejmie, że polska armia musi być nowoczesna, musimy się zbroić. I tak to jest. Nie ma nigdy na komisji problemów, że zawsze jest problem z tym, żeby jak duże pieniądze przeznaczyć.
Także. No ale nie udało się w Europie niestety osiągnąć tego, aby wydatki na obronność odliczyć od długu publicznego i to między innymi powoduje ten problem z nadmiernego deficytu. Jest to jeden z elementów, który do tego prowadzi.
I
to jest element, którego w Europie nie udało się osiągnąć i Europejczycy na razie ciągle niestety są ślepi. Niestety mam wrażenie, że ponieważ wojna toczy się na Ukrainie, to Polacy dostrzegają to niebezpieczeństwo rosyjskie, natomiast nasi partnerzy z dalszej części Europy Zachodniej, w tym Niemcy czy Francja, już tego zagrożenia tak mocno nie widzą. Wbrew temu, co niektórym się wydaje, Niemcy przecież jeszcze niedawno nie marzyli o niczym innym, jak o jak najszybszym zakończeniu wojny na terenie Ukrainy i powrotu do interesów z Rosją. To, co robili przez wiele, wiele lat i Donald Tusk, także jako premier rządu kilka lat temu, robił praktycznie przecież to samo. Dzisiaj mamy niestety tego konsekwencje. Przestrzegaliśmy przed tym.
To pytanie do posła Jacka Niedźwieckiego. Na dzisiejszym szczycie w Paryżu, do jakiego stanowiska powinna przekonywać Polska, do jakiego stanowiska powinien przekonywać premier Donald Tusk i jakie jest faktycznie stanowisko zachodniej Europy? Poseł Dariusz Piątkowski twierdzi, że Niemcy i Francja chcą jak najszybszego zakończenia wojny, niezależnie jakim kosztem.
No myślę, że o zakończeniu wojny myślą wszyscy mieszkańcy Ukrainy, i Polski, i całej Europy, i Ameryki. Tylko nie może to być na zasadach, o których będzie mówił Putin. Mam nadzieję, że dzisiaj, jak wcześniej wspomniałem, dojdzie do otrzeźwienia tych przywódców krajów europejskich. Nic poza Europą i Polską ponad naszymi głowami nie powinno być ustalane. Trzeba to twardo mówić, o tym twardo mówić, bo Putinowi nie wolno popuścić, bo on to potem wykorzysta. Mieliśmy powtórkę, kiedyś nauczeni byliśmy Monachium 38 rokiem, gdzie państwa zachodnie pozwoliły Niemcom na ustępstwo i konsekwencje historyczne wiemy, jakie były. Także nic, musimy być twardzi, współpracować z USA, rozmawiać. Państwa europejskie muszą podnieść swoje wydatki na zbrojenie, na obronę do 4% minimum. Takie to jest w umowach natowskich i mam nadzieję, że dzisiaj po Paryżu, po tym spotkaniu formalnym przywódców krajów Europy, tak będzie.
To teraz pytanie do posła Dariusza Piątkowskiego. Europy nie będzie przy stole negocjacyjnym, takie są zapowiedzi Amerykanów, co nie znaczy, że Europa nie będzie się liczyć w tych negocjacjach, czy nie oznacza to, że głos Europy nie będzie brany pod uwagę. Generał Kilok, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych do spraw Rosji i Ukrainy, będzie w tym tygodniu w Polsce. Ma rozmawiać z przedstawicielami polskiego rządu, ma rozmawiać z prezydentem. Jakie stanowisko polscy przywódcy powinni przedstawić, do czego powinni namawiać Amerykanów, co powinni brać według Polski Amerykanie w tych rozmowach pokojowych?
Trzeba przede wszystkim wyraźnie przypomnieć, że przywódcy państw Europy Zachodniej, podobnie jak dziś początek negocjacji amerykańsko-rosyjskich w sprawie Ukrainy, również widzieli potrzebę jak najszybszego zakończenia wojny. Nie widzieli niestety obecności Ukrainy w NATO i to się chyba już nie zmieni po tym wyraźnym stanowisku amerykańskim. Ale to nie jest wbrew stanowisku większości krajów Europy Zachodniej, chociaż Polska w tej sprawie miała inne zdanie. Natomiast no niestety nie jesteśmy państwem, które w tej sprawie jest państwem rozgrywającym i dominującym i raczej nasz głos nie będzie brany pod uwagę także przez Amerykanów. Większość polityków zachodnich, podobnie jak Amerykanie, mówili o tym, że Ukraina będzie musiała pogodzić się z utratą przynajmniej części terytoriów i Amerykanie tutaj nic nadzwyczajnego nie zrobili. My co prawda jako Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie mówimy o tym, że powinniśmy trzymać się zasady nienaruszalności granic, które są ustalone od wielu, wielu lat, bo to może zagrozić nie tylko i wyłącznie Ukrainie, o czym w tej chwili rozmawiamy, ale w przyszłości może doprowadzić do kwestionowania granic innych państw w Europie, w tym także i Polski. Więc na pewno zarówno prezydent Polski, jak i ci inni przedstawiciele polskich władz rozmawiający z generałem Kologiem powinni próbować na to naciskać, aby jeżeli w ogóle Ukraina będzie musiała zrzec się części terytoriów, aby był to jakiś status przejściowy, który umożliwi w przyszłości powrót do rozmów na temat granicy. Natomiast liczy się dzisiaj skuteczność. Trump uznał, że rozmawiając w gronie kilkunastu czy kilkudziesięciu przywódców państw przeciwko Rosji, będzie zdecydowanie mniej skuteczny niż jak będzie sam rozmawiał, czy jego bezpośredni wysłannik, który jego zdaniem będzie w stanie więcej wynegocjować i lepiej z punktu widzenia Ameryki niż takie grono wieloosobowe. Zobaczymy, jakie będą efekty. Natomiast Polacy powinni także przedstawiać polski punkt widzenia, pokazywać na zagrożenie rosyjskie w tej części świata.
Czy możemy te negocjacje, pytanie do posła Jacka Niedźwieckiego, oddać w całości Amerykanom i Donaldowi Trumpowi, który mówi po rozmowie z Władimirem Putinem, że ani trochę nie wierzy w ostrzeżenia ukraińskiego prezydenta o tym, że Putin chce w przyszłości zaatakować NATO. Podkreśla, że Rosja ma wielką machinę, pokonała wcześniej Hitlera, Napoleona. Zaznaczył, że Putin jednak jego zdaniem chce końca walk, wyraża takie przekonanie. My w Europie, szczególnie w Polsce, takiego przekonania, że Putin chce końca walk, nie mamy.
No na pewno chcę końca walk, ale walk zakończonych swoim zwycięstwem i zajęciem terenów Ukrainy. No zobaczymy, co dzisiaj, jakie tematy, jakie konkluzje będą po wizycie Donalda Tuska i spotkaniu z przywódcami europejskimi w Paryżu. Myślę, że tam już będą tematy i będzie taki przewodnie motto tego.
Do czego Donald Tusk pańskim zdaniem będzie nawoływał w Paryżu?
No, żeby twarde zdanie, oczywiście współpraca z Amerykanami, żeby Europa uczestniczyła, albo jeden przynajmniej z krajów, najlepiej żeby to była Polska, bo my najbardziej jesteśmy sąsiadami Ukrainy w tych negocjacjach, tak? Żebyśmy, można powiedzieć, w odpowiednim momencie mogli ten stolik przewrócić, jak będzie coś za bardzo za dobre rzeczy szły w stosunku do dla Rosji. Mam nadzieję, że taki dzisiaj wynik tego spotkania w Paryżu będzie.
To podsumowując monachijską konferencję bezpieczeństwa, szef tego spotkania, Christoph Heusgen, zapłakał na zakończenie konferencji, co było bardzo symboliczne. Ocenił, że tegoroczne wydarzenie obnażyło głębokie pęknięcie w sojuszu USA i Europy.
Politycy europejscy nie mogą się pogodzić z tym, że politycy bardziej konserwatywni objęli stery w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Vance powiedział, powtórzę jeszcze raz, to jego wystąpienie było bardzo, bardzo istotne i mogło się nie podobać części polityków europejskich mających korzenie lewicowo-liberalne, ale może zacznie to przemawiać do nich i zaczną się zastanawiać, czy mają wprowadzać cenzurę, czy mają ograniczać wolności obywatelskie, wolności religijne i po co tak naprawdę mamy bronić, mówię tu z punktu widzenia Amerykanów, Europy. Bo jeżeli Europa tak się zmieniła, że hołduje już innym wartościom, to Amerykanie być może będą chcieli się z tej Europy wycofywać, co byłoby z punktu widzenia Polski bardzo, bardzo niekorzystne. Mam nadzieję, że to spotkanie w Paryżu doprowadzi do tego, że wszystkie państwa europejskie uznają, że warto wydać większe pieniądze na zbrojenia i tak jak to zaznaczył prezydent, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, jeżeli Europa zacznie sama dbać o swoje bezpieczeństwo, wówczas stanie się partnerem do rozmów także dla Stanów Zjednoczonych i pewnie częściowo przynajmniej głos Europy byłby brany pod uwagę przez Amerykanów. Na razie tego nie widać, aby postawa polityków europejskich się zmieniła. No a Polacy na pewno nie są w stanie wywrócić stolika.
Panie redaktorze, tu nie ma co płakać, tylko zwierać szyki, silna armia europejska w strukturach NATO i nie patrzeć na jakieś tam, to o czym mówi pan poseł, wtrącając tutaj światopoglądowe sprawy. Musimy być silni, koniec kropka, z silną armią, wspólnocie europejskiej
To
wtedy
ostatni
to
wątek,
co
do tej silnej
siła.
Armii polskiej, silnej armii europejskiej. Chciałbym poznać zdanie gości gier politycznych, posła Jacka Niedźwieckiego i posła Dariusza Piątkowskiego. Jeżeli w negocjacjach pokojowych z Ukrainą będzie wątek wysłania żołnierzy europejskich na Ukrainę, którzy mieliby być gwarantem bezpieczeństwa i pokoju, to czy Polska powinna godzić się na takie warunki? Czy Polska powinna zgodzić się na wysłanie naszych żołnierzy na Ukrainę?
Przed chwilą, przed momentem o 13 były główne wiadomości. Premier Tusk powiedział, że nie ma takiej ewentualności w tym momencie. Nawet jakbyśmy wypracowali 10 tysięcy wojsk i tak to nie ma znaczenia. Pomoc amerykańska musi być. Nie mówmy na razie o tym, bo nie ma takiego tematu.
Poseł Dariusz Piątkowski?
Wyraźnie wskazujemy na to, że to jeśli udział wojsk NATO, a nie wojsk europejskich, Europa w tej chwili jest za słaba, aby zagwarantować pokój na Ukrainie. Musimy zaczekać na wynik negocjacji amerykańsko-rosyjskich i wbrew temu, co pan poseł mówi, sprawy światopoglądowe bardzo mocno zaważą na polityce amerykańskiej wobec Europy. Nie ma na razie armii europejskiej i mam nadzieję, że jej nie będzie. Na razie chodzi o wzmocnienie armii poszczególnych państw europejskich w ramach sojuszu NATO. Bo przypomnę, że to NATO jest tym sojuszem militarnym, politycznym, który powinien tu odgrywać główną rolę, a nie Unia Europejska, która no, niestety w tych sprawach się nie popisała. Przypomnę, na początku wojny, napaści rosyjskiej na Ukrainę, Niemcy praktycznie w ogóle nie chcieli się angażować w tę wojnę. Liczyli chyba na to, że szybko wrócą do interesów z Rosją, a ich pomoc polegała na wysłaniu hełmów z demobilu i potem bardzo, bardzo trudno ich było zmobilizować do tego, aby realną pomoc wojskową wysyłali na Ukrainę. Dziś to, co się dzieje w negocjacjach między Amerykanami a Rosją, mam nadzieję, że z udziałem także Ukrainy, jest konsekwencją tych poprzednich działań, między innymi kanclerza Scholza. I dziś to są krokodyle łzy z punktu widzenia politycznego i dopóki politycy europejscy nie otrzeźwieją, to nie będą mieli większego wpływu.
Choć w Niemczech mam wrażenie, że niezależnie od ideologii i opcji politycznej, tam jest raczej chęć do powrotu do biznesu z Rosją. AfD zwraca uwagę też na to, że z chęcią uruchomiliby ponownie Nord Stream i zaczęli brać surowce z Rosji.
Niestety zgadzam się z tym, że wielu polityków niemieckich bez względu na opcję polityczną, bez względu na partię chciałby powrócić do interesów z Rosjanami, bo kojarzy im się to z tanimi surowcami i rozwojem gospodarki niemieckiej, a dzisiaj gospodarka niemiecka przeżywa recesję.
Poruszony był tutaj wątek jeszcze ustępstw terytorialnych, ale chciałbym, żeby też on wyraźniej wybrzmiał. Czy Ukraina zgodzi się, czy będzie musiała zgodzić się na ustępstwa terytorialne, czy pokój jesteśmy w stanie osiągnąć bez ustępstw na rzecz Rosji, które, jak zwraca uwagę poseł Dariusz Piątkowski, mogą być niebezpieczne w dalszej perspektywie również dla Polski? Poseł Jacek Niedzielski.
Myślę, że tutaj prezydent Trump postawił ten krok taki już bardzo daleki, długi sus i powiedział, tak, nie ma powrotu, nie ma szans na tereny, odzyskanie terenów, które były w Ukrainie przed 2014 roku. Myślę, że w negocjacjach jest to złe. No ciężko, Ukraina ma ciężką sytuację w tej chwili. Dlatego trzeba ją wspomagać, być razem z nią, ale ciężkie negocjacje, bo po prostu Ukraina jest w ciężkiej sytuacji. No zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie powtórki z 1938 roku.
Czyli co? Ukraina traci Krym, traci Donbas z surowcami na rzecz Rosji, traci złoża surowców w pozostałej części kraju na rzecz Amerykanów, a my, Polacy, Europejczycy, dajemy gwarancję bezpieczeństwa i wysyłamy swoje wojsko. Taki będzie scenariusz, panie pośle?
No, ten scenariusz jest najbliższy prawdy.
Poseł Dariusz Piątkowski.
No to fatalny scenariusz, gdyby się ziścił. Wyraźnie trzeba powiedzieć, że dziś prezydent Zełenski zdaje sobie sprawę, że nie tylko Amerykanie, ale także większość polityków zachodnich uznaje, że Ukraina musi pójść na jakieś ustępstwa terytorialne. Pewnie będzie próbował, aby były to jak najmniejsze ustępstwa, ale niestety chyba się bez nich nie obędzie. Tak jak mówiłem, nie wierzę w jakieś europejskie siły bezpieczeństwa, które by miały tam zapewnić pokój. Bez udziału całego NATO będzie to po prostu nierealne. Zaczekajmy na finał rozmów amerykańsko-rosyjskich. My powinniśmy przedstawiać nasze argumenty, pokazywać, że zbytnie ustępstwa wobec Rosji będą zagrażały bezpieczeństwu tej części świata, a jako Polska musimy dbać o wzmocnienie polskiej armii, ale także zachęcać naszych sojuszników w Europie do tego, aby robili to samo.
W grach politycznych w Polskim Radiu Białystok przechodzimy do spraw już typowo krajowych. Deregulacja przepisów. Premier Donald Tusk zwrócił się do przedsiębiorcy Rafała Brzoski z propozycją, prośbą czy też wyzwaniem, by ten podjął się tematu deregulacji przepisów gospodarczych. Czy to dobry pomysł, poseł Jacek Niedźwiecki, żeby praktycy zabierali się za ustawodawstwo?
No, myślę, że bardzo dobry sposób. Pan prezes InPostu Rafał Brzoska zgodził się. Zgłoszenia różnie wysłało 500 biznesmenów. Dzisiaj, z tego co pamiętam, dzisiaj miały być rezultaty tych spotkań, tych deregulacji. Dobry pomysł, bo najlepiej jak doświadczeni praktycy, ci, którzy zarobili duże pieniądze w biznesie i wiedzą, jakie są problemy polskich przedsiębiorców, polskich biznesmenów, jak te problemy uzdrawiać. No zobaczymy. Dzisiaj, z tego co pamiętam, dzisiaj wszystkie te deregulacje mają być przedstawione. Spotkanie premiera Tuska, ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Również wiem, że Krzysztof Paszyk, szef resortu rozwoju i technologii, ma być na tym spotkaniu. Oraz prezes Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. Będziemy mieli efekty, poznamy, zobaczymy. Potem przed nami kolega poseł i ja. Bo to są deregulacje, może następnie odpowiednie przepisy, ustawy w Sejmie będziemy procedować.
Kilka propozycji
już tego będą efekty.
Poznaliśmy, za chwilę je omówimy, ale tutaj pytanie do posła Dariusza Piątkowskiego. Czy pan, jak pan widzi taką propozycję? Premier Donald Tusk argumentuje, że jest to właśnie część sprzątania po Polskim Ładzie, ta deregulacja przepisów.
Zagranie czysto PR-owe. Pan Donald Tusk próbuje pokazać, że naśladuje działania Donalda Trumpa. Tam był Musk, tutaj ma być Brzoska. Ale przypomnę, że pan Tusk już kilkakrotnie zabierał się do deregulacji. Swego czasu powołał takiego polityka Palikota na to, aby stworzył komisję deregulacyjną, która miała doprowadzić do pełnej deregulacji i takiego stworzenia systemu prawnego, który pozwoli przedsiębiorcom swobodnie działać. Niewiele z tego wyszło. Sam przewodniczący tej komisji, jak państwo wiedzą, skończył na razie w areszcie za swoje działania gospodarcze. Oby część propozycji tych deregulacyjnych nie prowadziła w przyszłości do tego typu działań. Proszę pamiętać, że deregulacja będzie oznaczała z jednej strony poluzowanie bezpieczników wobec przedsiębiorców działających w Polsce, zwłaszcza tych dużych. Będzie oznaczała prawdopodobnie również zmiany w kodeksie pracy niekorzystne dla pracowników i być może także zmiany powodujące mniejsze obciążenia podatkowe. A trzeba przypomnieć, że dziś Polska ma rekordowy deficyt i ma olbrzymie kłopoty, żeby zabezpieczyć bezpośrednie funkcjonowanie państwa w ciągu roku. Poczekajmy na efekty. Dotychczasowe doświadczenia nie przyniosły dobrych efektów, a zagranie czysto PR-owskie.
Zmniejszenie częstotliwości kontroli działalności gospodarczej o połowę, mniej kontroli. Czy to jest, panie pośle, poseł Jacek Niedźwiecki, dobre posunięcie, czy przedsiębiorcy powinni mieć większą swobodę w działalności gospodarczej?
Panie redaktorze, pamiętamy degrengoladę, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości nam przedstawił w postaci Polskiego Ładu. Naprawiamy to wszystko do dzisiaj.
Na razie nic nie zrobiliście.
Zrobiliśmy. A propozycje są różne w sprawie tych deregulacji. Na przykład wprowadzenie domniemania niewinności podatnika w zaliczeniach podatkowych, niekaranie podatników i księgowych za niecelowe błędy i pomyłki, ograniczenie stosowania kar z VAT, VAT oraz podwyższonych o 50% odsetek za zwłokę, usunięcie możliwości przerwania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zmiana o 50% maksymalna liczba dni trwania kontroli, tak, żeby po prostu są obostrzenia są zbyt duże. Ale zobaczymy. Wszystko potem wyjdzie w praktyce. Ale będą ułatwienia dla podatników. Wszystko przed nami. Zobaczymy na szczegółowe dane, na szczegółowe rozwiązania tej deregulacji i praktykę.
To działanie premiera Tuska wyraźnie pokazuje, że jego administracja nie radzi sobie z uprzątnięciem po rządach Prawa i Sprawiedliwości, jak to określił pan poseł. Skoro prawie 150-osobowy rząd, najliczniejszy rząd w historii Polski, jeden z najliczniejszych w historii Europy, mimo tego, że nie jesteśmy największym państwem europejskim, musi sięgać po ludzi spoza administracji, żeby zaproponować jakieś zmiany w systemie prawnym, to fatalnie świadczy o rządzie, bo on nie jest w stanie nic wypracować. Ja tylko przypomnę, że w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości po pierwsze doprowadziliśmy do tego, że państwo zaczęło ściągać należne podatki i dzięki temu zmniejszyliśmy deficyt budżetowy i znalazły się środki na między innymi programy społeczne, które na szczęście przynajmniej częściowo są kontynuowane. My doprowadziliśmy do tego, że liczba kontroli jest zdecydowanie mniejsza niż w okresie pierwszych rządów Donalda Tuska. Doprowadziliśmy do tego, że znacznie mniej administracja skarbowa obciąża tych drobnych i średnich przedsiębiorców, którzy są przedsiębiorcami z Polski, którzy odpowiadają za ogromną część naszego dochodu budżetowego. Natomiast administracja skarbowa w naszych czasach skupiła się przede wszystkim na dużych firmach. Wprowadziliśmy kilka regulacji, które pozwoliły na wyłapywanie oszustw podatkowych i dzięki temu te wpływy były większe. Gdy wy tylko przejęliście władzę, niektórzy nie zawsze legalnie działający przedsiębiorcy poczuli wiatr w żagle i nagle zaczął spadać udział podatku VAT ściąganego przez administrację skarbową. I trzeba pamiętać o tym, że państwo ma swoje zobowiązania, musi realizować dochody, aby móc wywiązywać się ze swoich obowiązków. Zaczekajmy na propozycje tych przedsiębiorców. Być może część z nich będą sensowne i warto będzie je poprzeć.
A to z tym się zgadzam. Pamiętamy inflację, na której zarabialiście. Oczywiście tak, była kilkunastoprocentowa, prawie 20% inflacja za waszych rządów.
Ale to proszę pamiętać, że wojna na Ukrainie, podwyżka cen surowców energetycznych miały bardzo poważny wpływ i we wszystkich krajach europejskich była poniesiona inflacja.
Mieliśmy najwyższą z Węgrami inflację w całej Europie. Także proszę tutaj nie opowiadać baneluków. Polski Ład, wszyscy znamy założenia Polskiego Ładu, czym one się skończyły i było tak dobrze.
Ale wie pan doskonale, że między innymi pracownicy skorzystali na Polskim Ładzie, bo te przepisy były korzystniejsze. My tak, to my wprowadziliśmy kwotę wolną od podatku w kwocie tak, 30 tysięcy złotych, a państwo swojej obietnicy kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy nie wprowadziliście. Ciągle czekamy na realizację 100 konkretów.
Jeszcze rządzimy dopiero
podsumowując ten wątek, ściągalność VAT-u rok do roku, jak w grudniu podsumowywał minister finansów, 2024 do 2023 wzrosła o 17%. To tylko tak w kwestii uzupełnienia. A zobaczymy, jakie będą efekty pracy zespołu przedsiębiorców. Miejmy tylko nadzieję, że skorzystają na tym przede wszystkim również pracownicy, a nie tylko pracodawcy. Przejdźmy teraz do wspomnianego rządu przez posła Dariusza Piątkowskiego. Premier Tusk zapowiedział rekonstrukcję. Ma być ograniczenie liczby ministrów. Polski rząd ma być jednym z najmniejszych w Europie. Co ma być, panie pośle, poseł Jacek Niedźwiecki, dokładnie zrekonstruowane? Czy ma pan jakieś informacje, przypuszczenia, jakich resortów może to dotyczyć?
No jeszcze szczegółowych informacji nie ma. Wiadomo, że takie kolosalne, duże zmiany mogą być po wyborach prezydenckich. Jak wygra, no mam nadzieję, jestem pewny tego, pan prezydent Trzaskowski. Takie zmiany duże mogą być, ale na pewno ten rząd i zdaje sobie sprawę z tego premier Tusk jest za duży. No jest problem w tym, że na ten rząd składają się różne partie. Czy to Polska 2050, PSL, Koalicja Obywatelska.
I trzeba było wszystkim przydzielić stanowiska ministerialne.
Będę szczery, no rząd jest jaki jest, tak? I premier Tusk o tym wie. I będą zmiany, będą łączenia ministerstw. Myślę, że z tego co dobrze pamiętam, na początku marca pan premier Tusk ma przedstawić ten plan rekonstrukcji rządu. Także wszystko przed nami i zobaczymy. Wiem, że mowa o super resorcie gospodarczym. Zmiany w Ministerstwie Zdrowia. No ale to są plany. Ja szczegółowych spraw związanych z tą zmianą, tak informacji nie mam.
A pańskie przypuszczenia?
Oj, co ja mogę sobie przypuszczać? No zobaczymy. No, na pewno ilość ministrów się zmniejszy, wiceministrów, sekretarzy stanów będzie zmniejszona, bo i tak to powinno być.
Poseł Dariusz Piątkowski?
To by tak było. Pan Donald Tusk wiele rzeczy zapowiadał, których potem nie realizował. Kiedyś mówił o tanim państwie, wcale ono tanie nie było. Groził, że każdy minister, który doprowadzi do wzrostu podatku, straci stanowiska. Za jego rządów pierwszych kilkakrotnie i wiele podatków zostało podniesionych. Także teraz mówił o sprawnej administracji, a zamiast tego mamy rozbuchany rząd, który zaspokaja głównie apetyty personalne koalicji 13 grudnia, a nie działa na rzecz Polski. Jego choćby propozycje skierowane do pana Brzoski i te sprawy deregulacyjne pokazują, że ten rząd jest niesprawny, skoro trzeba szukać pomocy w prywatnym biznesie i wyręczać ministrów, którzy powinni przygotowywać projekty ustaw, które załatwią te sprawy, które z punktu widzenia premiera są najważniejsze. Z naszego regionalnego punktu widzenia co najmniej kilku ministrów nadaje się do dymisji. Pani Henning-Kloska, która poprzez moratorium w Lasach Państwowych doprowadziła do tego, że prawie 100 tysięcy hektarów zostały wyłączonych z produkcji leśnej, z normalnej gospodarki leśnej. Firmy związane z resortem drzewnym bardzo na tym tracą. Minister transportu, który doprowadził do likwidacji dwóch tras ekspresowych na terenie naszego województwa, czyli S8 i S19. Także minister Leszczyna, która doprowadziła do zapaści szpitali, nie płaci za nadwykonania, wydłużają się przez to kolejki. Czy pani minister Nowacka, która doprowadza do spadku poziomu nauczania, choćby przez zakaz prac domowych i próbę wprowadzenia ideologicznego przedmiotu edukacja zdrowotna. Tych ministrów nadających się do dymisji niestety jest bardzo, bardzo dużo.
Panie pośle, jaką trasę zlikwidował minister transportu. O jakiej pan trasie ekspresowej mówi?
Mówimy o trasie z Białegostoku do Augustowa, trasa S8 oraz trasa S16 z Białegostoku w stronę Ełku. Jak pan doskonale wie, w ostatnich tygodniach Ministerstwo Infrastruktury wyraźnie powiedziało, że zamiast tras ekspresowych będą to trasy 2 plus 2 główne przyspieszone, bądź 2 plus 1, czyli trasy o znacznie niższym standardzie i znacznie niższym bezpieczeństwie.
Rządziliście 8 lat, nic nie zrobiliście z tym, tylko przerzucaliście się, kłóciliście się na poziomie tutaj
regionalnym. Pan jeździ na południe, trasa pan jeździ w okolicach Dobrzyniewa, widzi pan, jak trwają trasy nad budową
obwodnicy. Ja jestem mieszkańcem Sokółki, widział pan, jak trwają
prace nad 19.
Proszę mi dać powiedzieć.
Widzi pan, jak trwają trasy nad 19 w okolicach Bielska Podlaskiego. To są wszystko realne efekty. A po to, żeby przygotować trasę ekspresową,
panie,
trzeba
nie
kilka
jest pan
lat przygotowań administracyjnych. Mam nadzieję, że uda się to w przyszłości.
Poseł Jacek Niedźwiecki.
Trasa z Białegostoku, już jest decyzja pewna, trasa z Białegostoku do Augustowa, czyli Via Baltica, będzie dwupasmowa w obu kierunkach. Przez 8 lat nic z tym nie robiliście, a tu są decyzje. Trasa do Ełku przez Knyszyn będzie będzie jednopasmowa, ale o standardzie przyspieszonym, czyli 1 plus 1. Za waszych czasów nic nie zrobić. Robiliście plany i nic z tych planów nie wynikało. A tu są podjęte decyzje.
Widzi pan, jak buduje się obwodnica Suchowoli? Widzi pan, jak w okolicach Sztabina powstaje obwodnica i w Białobrzegach? Widzi pan te kilkanaście, co najmniej kilometrów tras,
no,
które
są gdzie są te
budowy?
Trasy ekspresowe? 8 lat rządziliście.
Niedługo będą wybudowane. Wyraźnie trzeba powiedzieć, że w planie...
Ale obwodnica, nie trasa ekspresowa.
Ale pan mówi, że nic nie zrobiliśmy. My budowaliśmy także...
Budowa
trasy S19, obwodnica Białegostoku oraz na południe, w okolicach Bielska, w stronę Siemiatyczki. Trzy odcinki są budowane. Jeżeli pan tam pojedzie, to zauważy pan, że także i teraz zimą trwają prace. Jest to efekt naszych działań. Także odcinek od Sokółki w stronę granicy z Białorusią praktycznie jest na ukończeniu. W realizacji już niedługo będzie odcinek
trasa
od Białegostoku do
pan?
Sokółki. Miejmy nadzieję, że kiedyś na wschód uda się otworzyć gospodarkę i potrzebne będą trasy, dzięki którym tranzyt
to
będzie
lepiej
mógł
lokować te pieniądze właśnie na tereny północne.
Mógł się odbywać, a zresztą to jest kontynuacja
lepiej
także
z
prac,
było to ulokować pieniądze na Suwałki Augustów.
Zakładaliście. Doprowadziliśmy do wpisania plan budowy dróg krajowych i autostrad, plan rządowy, trasę ekspresową z Białegostoku w stronę Ełku i warto, abyście to kontynuowali, bo z punktu widzenia bezpieczeństwa białostoczan te trasy powinny mieć status trasy ekspresowej.
Temat rekonstrukcji rządu, jak słyszą państwo, wywołał dyskusję na temat dróg w regionie. Wracając do rekonstrukcji i podsumowując ten wątek, a także całą naszą dzisiejszą dyskusję, pytanie do posła Jacka Niedźwieckiego. Rozumiem, że zapytania z resortu sportu, czyli dziedziny, która jest panu bliska, nie była.
Ja po studiach sportowych nie jestem. Mam podyplomówkę AWF-u Gdańska skończoną. Jestem po studiach ekonomicznych, to może do Ministerstwa Finansów. Nie, żartuję, oczywiście nie było takich zapytań. Ja jestem posłem pierwszej kadencji swojej. Rok jestem w Sejmie. Jeszcze doświadczenia i dużo rzeki, dużo wody w Czarnej Hanczy musi upłynąć.
Obecny minister sportu, pan Nitras, nadaje się absolutnie do dymisji. To człowiek, który jest znienawidzony w związkach sportowych, doprowadził właśnie do takiego ręcznego sterowania, odbierania pieniędzy związkom, które tylko i wyłącznie z powodów politycznych przez pana Nitrasa są dyskryminowane, między innymi Związek Badmintonu, o czym pan poseł doskonale wie, ale to także polityk, który chciał opiłowywać katolików z przywilejów, jak on to określił, czyli prowadził taką skrajnie lewicową agendę do polskiego rządu i z powodu tych działań absolutnie powinien być zdymisjonowany jak
w Polskim Komitecie Olimpijskim z pewnością nie ma
Darku,
dobrej prasy.
Lepszy by był ministrem, tak?
Kto?
Ja.
Nie wiem, czy pan, być może. No, mam nadzieję, że przynajmniej jako badmintonista nie szkodziłby pan temu związkowi.
I tym optymistycznym akcentem, wspólną pasją kończymy dzisiejsze gry polityczne w Polskim Radiu Białystok. Poseł Jacek Niedźwiecki, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
I poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję również, pozdrawiam.
Dziękujemy państwu serdecznie za uwagę. Całe gry polityczne już niedługo do odsłuchania na radiobiałystok.pl. Adam Janczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.